pory z wami podzielić jest jakby tak podyktowane tym, nad czym myślę, a o czym tydzień temu, ponad tydzień temu w sobotę tutaj podzieliłem się z wami. I pozwólcie dla tych osób, które były w sobotę wtedy, tydzień temu, słyszały to świadectwo, wybaczcie, że je powtórzę, ale jakoś tak myślę, że warto zwrócić uwagę na tą myśl, która też przewijała się w tym świadectwie. Byliśmy ponad tydzień temu w naszych rodzinnych stronach i bodajże to w środę było, moją mamę odwiedził mój kuzyn. Kuzyn, który ma chyba 65 lat, może nawet już więcej. W każdym razie chyba więcej nie, ale gdzieś około tego wieku. Kuzyn, który kiedy ja byłem taki mały, to on już był policjantem. Milicjantem był. I niewiele mieliśmy kontaktu wtedy z nim, bo nie tylko, że wiek nas różnił trochę, ale też ta jego profesja, to jego zajęcie nas, pamiętam mojego brata starszego albo też młodszego, to myśmy się go zawsze bali, tego kuzyna, no bo jak przyszedł w tym mundurze milicyjnym, policyjnym, no to się bać tylko trzeba było, a jeszcze zawsze był taki dość groźny. I odwiedził moją mamę i ja akurat też byłem u mamy i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy dosyć długo, a w zasadzie on dość dużo mówił, bo jak zwykle on zawsze dużo mówił. Zawsze miał wiele ciekawych tematów, zawsze był taki, troszeczkę sprawiał wrażenie takiego, no jednego z mądrzejszych na tym świecie. Więc no ja siedziałem i słuchałem. Słuchałem, może to trwało nawet z pół godziny, może nie uwierzycie, ale ja kiedy słucham, to jestem dość długocierpliwy i w tym przypadku mi się udało. I słuchałem, i on mówi tam, jak to interesuje się gwiazdami, jak to jeździ gdzieś tam do planetarium i podziwia tam te różne piękne rzeczy, które Pan Bóg stworzył. I oczywiście on jest osobą niewierzącą. Moja ciocia na przykład, to takie nieprzyjemne i proszę, abyście z tego nie brali przykładu. Moja ciocia, kiedy z nim rozmawia, to mówi mu, ty bezbożniku. A więc on parę razy mówi, że on jest tym bezbożnikiem w rodzinie. I tak się do tego przyznawał. Ale też z drugiej strony mówi, że on nawet wtedy, kiedy był milicjantem, to on krzywdy ludziom nie robił takiej krzywdy, która by wynikała z tego, że on jest jakiś tam złośliwy. Po prostu, kiedy trzeba było pałą wlać, to wlał, bo była taka potrzeba, nie? No ale wewnątrz jest uczciwy, nikomu krzywdy nie robi. Natomiast mnie zainteresowało to, że on się interesuje i tymi gwiazdami, tymi wszystkimi pięknymi stworzonymi przez Boga rzeczami. No i po tej długiej takiej dyskusji, on tam jeszcze o czymś innym mówił, nagle mówi, że on nie jest w stanie uwierzyć Bogu. Wcześniej jeszcze było tak, że kiedy on jakoś tam przestał przez chwilę mówić, ja mówię do niego, wiesz co, Władek, wyobraź sobie, że ten Bóg, o którym mówisz, ten Bóg, który stworzył te wszystkie gwiazdy, stworzył ten cały wszechświat, to niesamowite rzeczy, o których tutaj opowiadasz, ten Bóg chce rozmawiać ze mną i chce rozmawiać z tobą. Ten wielki Bóg, ten Bóg stwórca, wszechmogący Bóg, dla którego wszystko jest możliwe, on chce rozmawiać ze mną, z takim zwykłym człowiekiem. On chce ze mną rozmawiać i ze mną się chce komunikować. I kiedy powiedziałem to zdanie, popatrzałem na tego milicjanta starego i zobaczyłem wręcz łzy w jego oczach. I potem on tak otworzył swoje serce i mówi, wiesz co, no ja nie mogę uwierzyć, ja nie potrafię uwierzyć. Ja mówię, nigdy w życiu nie potrafisz uwierzyć, ale jest wyjście z tego, abyś mógł zaufać Jezusowi Chrystusowi. Powiedzieć mu o tym, powiedz mu o tym, że nie potrafisz uwierzyć, bo tak naprawdę, mówię do niego, w Biblii jest napisane, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej, a wiara nasza rośnie przez słuchanie Słowa Bożego, a więc pytam go, czy czytałeś Biblię? O, mówi, dawno, dawno temu rozpoczął od początku czytać Biblię i utknął na trzeciej Księdze Mojżeszowej. Utknął i minęło kilkadziesiąt lat i nie wrócił do Biblii. Utknął na trzeciej Mojżeszowej, a więc przeczytał początek Biblii. Ja mówię, no widzisz, no szkoda, że cię ktoś nie poinstruował, żebyś rozpoczął od na przykład Ewangelii Marka czy Jana, którejkolwiek, ale od Nowego Testamentu. Boś utknął w miejscu, w którym nawet wierzący ludzie mają czasami problemy i pomijają je albo się zniechęcają do czytania Biblii. Bo tam są trudne sprawy, trudne opisy pewnych wydarzeń i dlatego szkoda, że nie czytałeś dalej. A więc mówię do niego, wiesz, sam nie potrafisz uwierzyć, ale możesz o tym powiedzieć. I kiedy mu znowu powiedziałem o tym, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej i też wiara rośnie przez Słowo Boże i zachęciłem go do tego czytania Słowa Bożego, on już przestał mówić o tych gwiazdach, przestał filozofować, jak to do tej pory bywało, ale tak trochę kiwał sobie głową, tak i potem mi już rację tylko przyznawał. Potem ja przez chwilę, nie tak długą jak on, ale przez krótką chwilę mówiłem, nawet się dowiedziałem, chociaż wcześniej chyba o tym słyszałem, ale usłyszałem też od niego, z jego ust o tym, że jest chory na raka, a więc to już trwa jakiś czas, że jest silny, wcześniej powiedział o tym, że jest silny, ale tak sam z siebie, że walczy z tym rakiem, taki żona jego też, akurat żonę swoją odwiózł tego dnia do szpitala i pierwsze słowa, jakie wypowiedział do mojej mamy i też w mojej obecności, to mówi, że no odwiózł tą swoją Helę do szpitala, bo już trudno było z nią wytrzymać w domu, nie? I więc ją odwiózł do szpitala. Tak sobie pomyślałem, no przeżyli jednak jakiś czas ze 40 chyba lat. Oczywiście to nie mówił w jakiś taki sposób no, brzydki, ale tak dlatego, że jego życie to raczej tak pół żartem, pół serio wygląda. Też to pewnie w taki sposób powiedział, ale chodzi o to, że ją chciał, żeby tam w szpitalu jej pomogli, bo ona popada w jakąś tam depresję ze względu na swoje choroby. I potem jej się po prostu chce tylko w łóżku leżeć i nie chce jej się wstać, a on ją z tego łóżka nie może wyrwać, więc ją zawiózł do szpitala, żeby jej tam pomogli z łóżka wychodzić, nie? Więc mniej więcej o to chodziło. Ale tak to powiedział w taki sposób trochę mnie jakoś poruszający. Ja oczywiście mu na to uwagi nie zwracałem. W każdym razie zauważyłem, że wystarczyły dwa czy trzy zdania, kilka słów wystarczyło, aby temu człowiekowi coś jednak w sercu zapadło. Ja tak, kiedy się żegnaliśmy, to chyba pierwszy raz on z taką wyraźną jakąś sympatią, może to złe słowo, ale z takim jakimś uczuciem głębszym żegnał się ze mną i z taką jakąś nadzieją wychodził, że być może jednak w Bogu jest nadzieja. No i potem tak myślałem o tym i zastanawiałem się właśnie nad tą myślą, którą on poruszał, a którą ja potem z nim tam rozmawiałem. A więc o tym wszechmogącym Bogu, który chce rozmawiać ze mną, który chce mówić ze mną, z Tobą, który chce się z nami porozumiewać. I powiem, kochani bracia i siostry, nawet w tych sprawach, o których nam się zdaje, że wszystko doskonale wiemy, w sprawach codziennego życia. Ja nie wiem, czy pytacie Boga w takich sprawach prostych, o których wiecie, że no sobie poradzimy. Poradzimy sobie, pewne decyzje podejmujemy. No przecież to żaden problem, żeby podjąć te codzienne decyzje, czy się trzeba Boga pytać tutaj, jak postąpić. Ale myślę, że warto nawet i o tym pomyśleć, aby w tych codziennych sprawach, może niekoniecznie w takich, kiedy zastanawiamy się, co zjeść na śniadanie, może tego nie trzeba Boga pytać, ale są pewnie inne sprawy ważniejsze, mające wpływ na nasze życie i potrzebujemy tego, aby Bóg do nas mówił. A więc chodzi o to, abyśmy mając na uwadze, mając świadomości to, że ten Bóg jest tak potężny, tak wielki, tak wszechmogący, który stworzył cały ten świat i może wszystko uczynić, abyśmy pamiętali też o tym, że On chce do mnie mówić. I im bardziej przed Nim jesteśmy otwarci, a Bogu chodzi o to, abyśmy byli przed Nim otwarci, im bardziej otwieramy swoje serce przed Nim, w tych nawet drobnych sprawach, to On się cieszy z tego i chce nami kierować, chce nas wspierać, czy też informować, instruować, obdarzać mądrością, abyśmy właściwe decyzje podejmowali. I kiedy czytamy Słowo Boże, to jedną z najpiękniejszych, z największych prawd, jaką zauważamy, i myślę, ta prawda też zadziwia nas być może najbardziej, chociaż może miłość Boża nas jeszcze bardziej zadziwia, ale jedną z tych prawd, wspaniałych prawd w Słowie Bożym, którą dostrzegamy, jest właśnie wszechmoc Boga. On jest wszechmogący. Amen. On jest wszechmogący. Co to znaczy, że On jest wszechmogący? To znaczy, że wszystko może, prawda? Wszystko może. Czytamy pierwsza Księga Mojżeszowa, początek, na samym początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc już ten pierwszy fragment, już ten pierwszy werset, to pierwsze zdanie w Biblii nam bardzo mocno podkreśla i dowodzi tego, że Bóg nagle stworzył coś z niczego. Coś. No gdyby to stworzył mrówkę z niczego, no to jeszcze mróweczka, wiecie jak wygląda mrówka? Takie to malutkie. Chodzi tam, ma kilka nóżek i takie to malutkie. Ale to nie była mrówka, to było coś potężnego. To był świat. To był świat. I Bóg stworzył to po prostu z niczego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Kolejny fragment, kolejne zdanie, które dowodzi tego, że Pan Bóg powiedział, była ciemność, był chaos, było, nie było nic widać, a Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I co? I stała się światłość. Bóg jest wszechmogący. Albo inny fragment, zupełnie z samego tyłu Biblii, czytamy w 19 rozdziale Księgi Objawienia, 6 werset mówi tak. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Oczywiście to już dotyczy zupełnie innego czasu, bo dotyczy to czasu po przyjściu Jezusa, po drugim przyjściu Jezusa Chrystusa na tę ziemię, a więc wtedy, kiedy będziemy w niebie, ale od samego początku Biblii, do samego końca Biblii Słowo Boże nam tak wielokrotnie, ja myślę, że tysiące razy podkreśla, gdybyśmy się wczytali w Słowo Boże, tysiące razy Słowo Boże podkreśla tą wszechmoc Bożą. A więc On jest Bogiem Wszechmogącym. Już te dwa fragmenty na początku Biblii i ten na końcu, który zacytowałem, właśnie mówi o tym, tak dobitnie nam o tym, dobitnie nam Słowo Boże przedstawia tą prawdę dotyczącą Boga, który jest wszechmogący. Więc Bóg jest wszechmogący. I wiele fragmentów, jak wspomniałem, a w zasadzie cała Biblia o tym mówi. Gdy czytamy różne fragmenty, to podziwiamy Boga za to, kim On jest. Być może czasem jest tak, że czytamy te fragmenty o wszechmocy Bożej i zastanawiamy się, Panie Boże, a ja tu mam taki mały kłopot, i Ty nie przychodzisz. Mały kłopot. No, to jest inna kwestia, inna sprawa, że czasem te małe nasze problemiki, takie malutkie jak ta mróweczka, urastają do jakichś takich potężnych rozmiarów, bo one dotyczą nas i kiedy my nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, to ten mały problem nagle robi się taki wielki. A jeśli to jeszcze trwa 2 dni, 3 dni, tydzień nierozwiązany, to Panie Boże, już to jest niemożliwe, prawda? To my tak oceniamy. Natomiast u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. On jest Bogiem Wszechmogącym. A więc Słowo Boże nam przedstawia takiego wspaniałego Boga. I nic nie jest dla Niego niemożliwe pod jednym warunkiem. Bracia i siostry, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że jest to zgodne z Jego świętą naturą, z Jego charakterem i z Jego istotą. Bo kiedy mówimy, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, czyli myślimy, że On wszystko może, czyli może, co może? No może zrobić rzeczy, które są zupełnie sprzeczne z Bożą naturą, z tym, kim Bóg jest. A Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, a więc nie uczyni rzeczy, których On nie zrobi, które są sprzeczne z Jego świętością, z Jego naturą, z Jego charakterem. A więc o tym musimy pamiętać. Warunek jest jeden, że jest to zgodne z Jego naturą, z tym, kim Bóg jest, z charakterem, z tymi atrybutami Bożymi, z cechami Bożymi i nie możemy... Dlatego nie możemy modlić się o pewne rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym. A więc Bóg może uczynić wszystko, co zechce, jednak ta Jego moc podlega jakby Jego własnej kontroli, jeśli chodzi o świętość, jeśli chodzi o tą Bożą mądrość, wolę Bożą. A więc to oznacza, że chociaż może uczynić wszystko, jednak uczyni tylko to, co nie jest sprzeczne z Jego cechami, z atrybutami Boga. Czy zrozumiałe dla nas? Tak, zrozumiałe, to nie jest takie trudne. A więc kiedy modlimy się, przeanalizujmy, zastanówmy się, Boże, czy jest to zgodne z Twoją wolą? Bo jest tak, że niekiedy ludzie modlą się o Boże błogosławieństwo i myślą, że Bóg im pomoże, a jednak robią zupełnie co innego, co Bóg od nich oczekuje. Boże, pobłogosław to moje działanie. A robię zupełnie coś, co się Bogu nie podoba. Czy Bóg to pobłogosławi? Czy Bóg odpowie na taką modlitwę? No nie odpowie Bóg na taką modlitwę, bo to jest niezgodne z Jego charakterem i nie odpowie na modlitwę, nie odpowie wtedy na naszą modlitwę. I możemy wzywać wtedy Boga, możemy przypominać Bogu o Jego obietnicach. Panie, powiedziałeś, o cokolwiek Ciebie prosić będziemy, Ty nam dasz, ale o cokolwiek nie znaczy o jakieś rzeczy, które są sprzeczne z Bogiem, z Bożym charakterem. I ta Boża Wszechmoc także bardzo ściśle łączy się z Bożą suwerennością. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg, tylko Pan Bóg, jedynie On ma prawo, by rządzić i rozporządzać całym stworzeniem, a także moim osobistym życiem tak, jak chce. Amen? Tak, jak chce. Czy ma Bóg prawo do mojego życia? Jeśli mówię, Ty, Panie Jezu, jesteś moim Panem, to mówię do Boga, Boże, czyń w moim życiu to, co chcesz. Ja jestem poddany, a Ty jesteś Panem. Tobie daję prawo do mojego życia i możesz robić z nim, co chcesz. Podoba Wam się to, czy nie za bardzo? No, ja bym chciał rządzić własnym życiem, prawda? Ja tutaj jestem Panem swojego życia, Panem swojego losu. Tak nam się czasem może wydawać, że jesteśmy Panem swojego losu. Tylko, że to nie jest zbyt mądre i nie jest też to dobre. Lepiej powiedzieć, Boże, Ty jesteś moim Panem, jesteś moim przełożonym, jesteś moim kierownikiem mojego życia. Prowadź mnie, kieruj moim życiem. Ja pozwalam Ci, abyś zgodnie ze swoją suwerenną wolą, abyś działał w moim życiu. Ja myślę, kochani bracia i siostry, że nam to się opłaci. Że nam to się opłaci, tak? Kiedy mówię o tym słowie opłaci, to tak jakbyśmy byli egoistyczni. Nie, to się opłaci, bo Bóg nas wtedy będzie błogosławił. Ale kiedy mówimy, Boże, ja chcę kierować i tutaj nie chcemy pytać Boga o Jego prowadzenie, bo wiemy, jak żyć, no to możemy popełniać błędy i wtedy pewnie popełniamy więcej błędów niż wtedy, kiedy byśmy dali Bogu prawo do naszego życia takie zupełne w każdej dziedzinie. A więc Bóg ma prawo, absolutne prawo do tego, aby rządzić, aby rozporządzać swoim stworzeniem. I Bóg wszystko może uczynić, kiedy wydarzają się różne niezwykłe rzeczy na tym świecie, to wielu ludzi mówi, a to diabeł. Diabeł tam w tej Tajlandii spowodował to, że ileś tam 1200 czy ile tysięcy ludzi zginęło. Diabeł ich zabił. Ale przecież Pan Bóg wszystkim kieruje. Pan jest Bogiem Wszechmogącym. Diabeł zawsze tam się chce wciść i chce swoje ugrać, ale nie zapomnijmy o tym, że Pan Bóg jest Panem historii, On jest Bogiem Wszechmogącym i On jest Bogiem suwerennym i może robić to, co chce. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale czytamy tak. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego. Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie. Bóg mówi to do Abrama jeszcze, mówi to wtedy, kiedy ma 99 lat. Mówi takie rzeczy. Czy Bóg jest Bogiem suwerennym? Czy Bóg jest Bogiem wszechmogącym? Kiedy zastanawiamy się nad tym, co się dalej wydarzyło, to oczywiście trzeba powiedzieć, tak, amen, Bóg jest Bogiem suwerennym i Bóg jest Bogiem wszechmogącym, bo przychodzi do tego człowieka, który już nie jest w stanie być ojcem, przychodzi do niego i mówi, ty będziesz ojcem wielu narodów, nie tylko jednego człowieka, ale ojcem wielu narodów. Oczywiście tu nie chodziło o to, że Abraham będzie miał 5 milionów czy 5 miliardów dzieci, tylko chodziło o kolejne potomstwo, ale trzeba było od czegoś zacząć, mówi Bóg. Ty będziesz ojcem wielu narodów, będziesz miał syna. A więc Bóg w swojej suwerennej woli, jako wszechmogący Bóg, dokonał tego, co było niemożliwe dla Abrahama. W jaki piękny sposób tutaj Pan Bóg się przedstawia Abramowi. Ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący. Bracia i siostry, kiedy byśmy byli w swoim domu, gdzieś tam marchewkę obieramy albo ziemniaczki obieramy i nagle słyszysz taki mocny głos. Jam jest Pan Bóg Wszechmogący. I teraz dalej instrukcja co do naszego prowadzenia, co do naszego życia. Co byśmy zrobili? Byśmy powiedzieli, tak jest Panie, okej, już biegnę, już jestem gotowy. Kochani, ale my to słyszymy nieraz, prawda? Bo przecież to czytamy w Biblii, bo słyszymy to w zborze, bo gdzieś tam ktoś rozmawia z nami i wypowiada te słowa, jam jest Bóg Wszechmogący. I wielokrotnie słyszymy te piękne słowa, a jednak się zdarza w naszym życiu, no bo jesteśmy tylko ludźmi, że kiedy pojawiają się właśnie te małe mrówki, to Panie Boże, jak to będzie? Panie, takie trudne okoliczności mnie w życiu spotkały. Tutaj czytamy o przymierzu. Oto przymierze moje z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. I to właśnie oznacza to imię Abraham. Ojciec wielu narodów. A więc ktoś, kto był na początku czegoś potężnego, czegoś wielkiego. I Abraham tutaj żadnych zasług nie przypisywał samemu sobie, ale wiedział, był świadomy tego do końca, że to uczynił Bóg. Że tak naprawdę, chociaż on przez Boga był do tego użyty, aby stać się ojcem mnóstwa narodów, to tak naprawdę to było Boże dzieło. A więc to, co u Abrahama było niemożliwe, u Boga było możliwe. Jak czytamy tutaj w tym fragmencie, rozmnożę więc ciebie nad miarę. Wiecie, że Pan Bóg jest specjalistą od tych rzeczy ponad miarę? Jest to w Biblii gdzieś jeszcze napisane? Jest, w liście chyba do Filipian, ostatni werset rozdziału pierwszego albo drugiego, że Pan Bóg ma moc uczynić więcej ponad to, aniżeli się modlimy albo prosimy. Więc my możemy modlić się, Panie Boże, ja coś potrzebuję, a Bóg może uczynić ponad miarę. Tutaj się okazuje, że Bóg mu to obiecał. Rozmnożę więc ciebie nad miarę. A więc w taki sposób, że ci się to po prostu w głowie nie mieści, mówiąc takim językiem zupełnie prostym. Ja jestem w stanie, mówi Bóg, uczynić coś, co ciebie absolutnie zaszokuje i zaskoczy. Bo Bóg jest właśnie takim wspaniałym specjalistą od wykonywania rzeczy niemożliwych, czynienia rzeczy ponad miarę. A więc ważne jest, drodzy bracia i siostry, tego, abyśmy Boga zapraszali do naszego życia w tych różnych sprawach, bo On może i chce uczynić to, co jest ponad miarę, a więc coś więcej niż nawet my się możemy spodziewać. Ale nigdy Pan Bóg się do naszego życia tak naprawdę na siłę nie wtrąca. Oczywiście On czyni pewne kroki w miłości swojej, i czasem się wtrąci, jak my go nie chcemy zaprosić do tych naszych spraw zwykłych, codziennych, to on się musi wtrącić i czasem się w różny sposób wtrąca. Czasem się wtrąca tak, że to zaboli, czasem się wtrąci tak, że nam się to nie podoba, ale on się wtrąci. Natomiast kiedy go zapraszamy, kiedy mówimy, Panie, bądź Panem, rządź w moim życiu, ja Ci na to pozwalam, Boże, i chcę być Tobie poświęcony i oddany, to On nas zdecydowanie tak delikatniej w naszym życiu prowadzi. Ale kiedy nie chcemy Mu na to pozwolić, to On musi od czasu do czasu przyjść i naprostować nas, wyprostować nasze kroki. I kiedy pozwalamy Bogu działać, przyznajemy się do tego, że sami nie potrafimy, to On wkracza i co? I czyni ponad miarę, i czyni cuda. Chwała niech będzie Bogu za to. On czyni ponad miarę. Amen. Jeszcze raz powiem, jak bardzo bym się cieszył, gdybym głośniejsze amen słyszał. On czyni rzeczy ponad miarę.
Amen.
O, teraz to mi się bardzo podobało. On czyni rzeczy ponad miarę, ponad nasze spodziewanie, ponad nasze oczekiwanie. Ale Go zapraszamy, zapraszajmy Go, bracia i siostry, do naszego życia, do codziennego życia. Nie kierujmy swoim życiem sami, bo wtedy nam się zdarzają te różne kłopoty. Abraham, chociaż był już starym człowiekiem, stał się ojcem wielu narodów. I jeszcze wrócę do tej miary. Ja myślę, że bracia i siostry, że my czasem mamy taką własną miarę. Kiedy zastanawiamy się nad przebudzeniem na przykład, to takie wielkie słowo, albo rozwojem zboru. No niektórzy, gdybym zapytał, niektórzy by chcieli, żeby no, było w naszym zborze 200 osób. Ja marzę o większej liczbie. No, marzę jakiegoś, jakiejś sprecyzowanej liczby nie mam. Marzę o dużo większej zborze. Niekoniecznie jednym zborze, bo to może być 10 zborów w Gorzowie i 20 zborów w Gorzowie, gdzie w sumie będzie 10 tysięcy albo 20 tysięcy wierzących. Ale Bóg może uczynić ponad miarę. Czy może w tym przypadku uczynić ponad miarę? Może uczynić, żeby było 20 tysięcy ludzi zbawionych w Gorzowie. Nie może chyba. Może, może, może. Bo przecież to On buduje swój Kościół, a my jesteśmy Jego współpracownikami. Aż Jego współpracownikami, albo tylko Jego współpracownikami. Aż, bo przecież to Bóg chce nas użyć, a tylko ze względu na to, że chcemy być pokorni, pozwolić Bogu działać w taki sposób, jak On tego chce. A więc nasza miara niekoniecznie musi być taka sama jak ta Boża. I czasem nawet może my w naszych modlitwach chcemy Bogu wyznaczyć tę miarę, postawić te warunki. Panie, ja to i to potrzebuję. Boże, tak zrobi tak. Jestem chory na ból głowy, to Panie, uzdrów mnie z bólu głowy. A może Bóg jeszcze chce serce uzdrowić, a więc ponad miarę dać, prawda? Może tak się zdarzyć? Może oprócz tej głowy chce Bóg serce uzdrowić, albo jeszcze coś innego. Bo Bóg jest Bogiem, który może czynić rzeczy ponad miarę. Pamiętacie, kiedy Salomon modlił się o mądrość? Mówi, Boże, ja jestem człowiekiem i nie jestem w stanie kierować tak dużym narodem, więc proszę Ciebie, Panie, o mądrość, abym mógł kierować, abym mógł podejmować właściwe decyzje. To była modlitwa Salomona. A Bóg uczynił mu ponad miarę. Co mu dał dodatkowo? Dał mu jeszcze bogactwo. Ja nie wiem, czy mu to się opłaciło, trochę to było zastanawiające, ale tam wyraźnie widać, że Bóg nie tylko dał mu mądrość, nie tylko był najmądrzejszym, oczywiście poza Jezusem, najmądrzejszym na tej ziemi. Czytamy, ile to przypowieści napisał, jak do dzisiaj czerpiemy z tego błogosławieństwa. Ale Bóg mu dał ponad miarę, dał mu coś więcej. Tak więc Bóg jest Bogiem, który czyni cuda, chce dokonywać tych wielkich dzieł, tak jak z Abrahamem zawarł swoje przymierze i go wypełnił. W objawieniu świętego Jana w 15 rozdziale czytamy tak. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Jest kolejny, czy jeden z fragmentów, który mówi o tym, że przyjdą wszyscy i oddadzą Ci pokłon. Każde kolano kiedyś się przed Bogiem zegnie. I niechby Bóg dopomógł każdemu, aby się teraz zgięło nasze kolano, aby się zgięło Twoje kolano przed Nim teraz, kiedy jest czas łaski, nie wtedy, kiedy będzie już za późno. Ale nie na to chcę zwrócić uwagę. Chcę zwrócić uwagę na ten fragment i powiedzieć, że w tym fragmencie nie tylko czytamy o Bogu Wszechmogącym, ale o Bogu Sprawiedliwym, o Jego świętości i też o Bogu, który oczekuje naszej chwały. Oczekuje na to, abyśmy Go uwielbiali. I tą pieśń będziemy śpiewać w niebie. Tam już żadnych wątpliwości nie będziemy mieli, że On jest Bogiem suwerennym, że jest Bogiem wszechmogącym, że to i tamto. Tam nie będzie wątpliwości. Tu się te wątpliwości nam jeszcze pojawiają w naszych głowach. Inny fragment z objawienia świętego Jana, który dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Ty stworzyłeś wszystko, a więc jesteś Bogiem Wszechmogącym. Amen. Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zaistniało. A więc jesteś, Boże, Bogiem suwerennym, bo Ty tak postanowiłeś i tak uczyniłeś. Jesteś Bogiem Wszechmogącym i jesteś Bogiem suwerennym. To, co powiesz, to się stanie. Inny fragment z Księgi Jeremiasza, 32 rozdział. Ach, Wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Inny fragment z Księgi Joba. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Job stwierdza po tych trudnych przeżyciach, to jest ostatni rozdział Księgi Joba, a więc Job już trochę przeżył, a wiecie, co przeżywał? Przeżywał dość długo wiele, wiele problemów i modlił się do Boga i szukał Boga. Mówi nawet takie słowa: szukam go po prawej stronie i go nie znajduję, szukam go po lewej i nie ma go. I pojawiały się trochę wątpliwości w sercu Joba, ale mimo to w jego sercu była cześć dla Boga. Mimo to w jego sercu było uwielbienie dla Boga. On liczył się z Bogiem. On mówił: Boże, Ty jesteś moim Panem. Mówię naszym tutaj językiem w tej chwili, ale to możemy czytać, odczytać w księdze Joba, że Job mówi: Boże, Ty jesteś dla mnie najważniejszy, najcenniejszy. Ale po tych przejściach, po tych przeżyciach, Job mówi: wiem, że Ty możesz wszystko. A więc: Boże, Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I dalej mówi: i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. A więc jesteś Bogiem suwerennym. Co zamierzysz, to wykonasz, bo jesteś Bogiem Wszechmogącym i suwerennym. I dalej Job mówi: któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Bóg jest niepojęty, nieskończony, nie do końca go jesteśmy w stanie zrozumieć, a jednak możemy go poznawać, bracia i siostry, bo nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. I tak ważne jest poznawanie Boga, tak ważne jest szukanie tych Bożych atrybutów w Słowie Bożym i podziwianie Boga za to, kim On jest. Job mówi: któż to jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Czy nam się też tak, bracia i siostry, może zdarzyć, że mówimy o pewnych Bożych rzeczach nierozumnie? Że potem stwierdzamy: ależ to ja mówiłem, Boże, lepiej było milczeć. Po co ja mówiłem? Zdarzyło wam się kiedyś tak? Ja pamiętam parę takich momentów w moim życiu. Szczególnie jeden mi utkwił w pamięci, kiedy jeszcze jako młody wierzący, zupełnie młody, chociaż już młody taki wiekiem nie byłem, ale może byłem z pół roku, może nawet nie pół roku wierzący i znalazłem się w gronie chyba 5 czy 6 no takich mężów Bożych, których dla mnie każdy z nich był takim wspaniałym człowiekiem. I nagle ja zacząłem mówić i mówię, i mówię, i mówię, i uczę ich, i mówię, i coś im tam przekazuję. I nagle się zorientowałem, zaczerwieniłem się prawdopodobnie ze wstydu, bo sobie nagle uświadomiłem: no przecież ja mam słuchać, a nie mówić. Przecież ja mam słuchać. I tak mi było głupio, a ci mądrzy bracia siedzieli i słuchali. Nie zauważyłem, żeby ktoś z politowaniem nade mną kiwał głową, ale ich serca były pokorne. I wiecie, że to była jedna z piękniejszych lekcji dla mnie? Jedna z ważniejszych lekcji dla mnie. Wtedy, kiedy ci bracia siedzieli, a ja wymądrzałem się, a ja mówiłem, aleć to ja nierozumnie mówiłem, wtedy pomyślałem sobie, chociaż nie znałem tego wersetu i takimi słowami, takich słów pewnie nie użyłem, ale się tak wstydziłem, bo sobie myślę: Boże, ja powinienem milczeć i nic nie mówić, raczej słuchać tych dojrzalszych braci, żeby mnie czegoś nauczyli. Nam się może to zdarzyć, to samo, co powiedział Job. Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Dlatego nas Słowo Boże zachęca do wstrzemięźliwości. Nie tylko chodzi o wstrzemięźliwość cielesną, ale też pewnie dotyczy to wstrzemięźliwości naszym językiem. Słowo Boże nam o pilnowaniu języka mówi w wielu miejscach, tak już nawiasem mówiąc. A więc, drodzy bracia i siostry, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i Bóg jest Bogiem suwerennym. Czy jest nam wierzącym dzisiaj to potrzebne, abyśmy poznawali być może trudne prawdy dla naszego życia? Trudne, bo kiedy czytamy pewne materiały, czasem niektóre książki, są takie trudne książki, można je poczytać, takich autorów, którzy mówią o bardzo głębokich Bożych sprawach i nie czyta się tego tak, jak na przykład historii z Afryki jakiejś tam, gdzie tam Bóg czynił cuda, tylko niektórzy ludzie poświęcają mnóstwo czasu na to, aby badać takie głębokie treści, głębokie prawdy ze Słowa Bożego, potem opisują to w książkach. Nie wszyscy wierzący lubią takie książki, bo im się zdają, trudne, filozoficzne, niektórzy nawet mówią. Ale warto czasem poświęcić uwagę na takie trudne sprawy, mówiące o Bogu, o Jego wszechmocy, nawet napisane językiem trudnym, ale warto nad nimi usiąść. Ja niedawno, w tym tygodniu, słuchałem pewnego wykładu bardzo trudnego. Bardzo trudnego. Musiałem naprawdę całą swoją uwagę poświęcić i przywiązać do tego, abym rozumiał, co ten kaznodzieja mówi. A mówił mniej więcej to, o czym już wspomniałem troszeczkę wcześniej, Mianowicie to, że Bóg jest Bogiem dobrym, jest Bogiem wszechmogącym. On może wszystko uczynić, ale warunki stawia Bóg. Warunki stawia Bóg. Nie ja mogę powiedzieć, rozkazać Bogu, Ty, Panie Boże, bo powiedziałeś, bo obiecałeś. Bóg warunki stawia. Jeśli moje życie się nie będzie Bogu podobało, to mogę na głowie stanąć, ale Bóg nie odpowie, bo Bóg chce powiedzieć, wyprostuj Twoją drogę, wyprostuj, idź moją drogą. Bóg oczekuje, że ja pójdę za Nim i wtedy będzie Boże błogosławieństwo spoczywać na mnie. A więc chodzi o to, abyśmy o tym pamiętali. I warto wspominać, warto myśleć o takich właśnie cechach charakteru Boga jako Boga Wszechmogącego. Bo przecież przez przyjęcie prawdy o Bogu, przez przyjęcie czy zrozumienie, czy przynajmniej troskę, staranie się, aby zrozumieć te atrybuty Boże, wzrasta nasze zrozumienie Boga, poznanie tego, kim jest Bóg, i też wzrasta nasza wiara. Wiara wzrasta przez słuchanie. Przesłuchanie tego, kim jest Bóg, przesłuchanie Słowa Bożego. A więc ten właściwy obraz Boga możemy mieć wtedy, kiedy Boga poznajemy. I ten właściwy obraz Boga też ma wpływ na naszą wiarę, na nasze życie, ale także na nasze postępowanie. Właściwy obraz Boga. Jeśli wydaje mi się, że ten Pan Bóg to jest tak, on tam ze mną się nie chce liczyć, a gdzież on tam w niebie, co on tam myśli o mnie, o takim szaraczku, jakim ja jestem, o takiej mrówce. Czy on tam myśli? No to czy będziemy się z nim liczyć? Ale kiedy wiem, że on jest wszechmogący, że jest potężny, że jest święty, ale jednak chce ze mną rozmawiać, to nas to doprowadza do takiego miejsca, że mówimy, Boże, to jest tak piękne, tak niesamowite. Boże, ja chcę się liczyć z Twoją wolą, ja chcę słuchać Ciebie. Panie, bo Ty jesteś doskonały w swoim prowadzeniu. Boże, ja pragnę Ciebie słyszeć. To ma wpływ na nasze postępowanie, na nasze życie, na naszą wiarę. A więc bardzo ważne, bardzo wielkie znaczenie ma poznawanie Boga w naszym życiu. I chodzi o to, aby to było właściwe poznanie Boga, właściwe, prawidłowe poznanie Boga. I słuchałem też pewnego świadectwa w tym tygodniu. Świadectwa o młodej dziewczynie, która przychodzi do pastora młoda dziewczyna z zapytaniem, no z taką trochę już jakby żalem, no bo szuka chłopaka, a nie może znaleźć, a chce wyjść za mąż. Co zrobić? Dlaczego ja nie modlę się i szukam i nie mogę znaleźć? A pastor jej zadał pytanie, a jakiego byś chciała mieć męża? No. Oczywiście, no najlepiej, gdyby był pastorem, ewangelistą, gdyby był oddany Bogu, poświęcony, gdyby służył Bogu, to jest najlepszy kandydat. Takiego bym chciała mieć. No okej. Pastor pyta, dlaczego byś chciała mieć takiego męża? No bo wtedy on byłby, wiadomo, czysty, święty, w domu byłoby pięknie, wspaniale i tak dalej. No przecież taki kandydat, taki mąż to skarb. A pastor jej wtedy odpowiedział, to stań się najpierw taką, sama stań się taką, jakiego chcesz mieć męża. Sama poświęć swoje życie. Sama oddaj się w służbie. Sama módl się. Okazało się, że to była dziewczyna, której życie z Bogiem było takie, a co tam jej Pan Bóg? A takie sobie lekko prowadziła swoje życie. Ale ona by chciała mieć męża, który będzie pastorem. Jednym zdaniem pastor jej usłużył, mówi, najpierw sama się taką stań. Oddaj się Bogu w 100%. Poświęć swoje życie dla Niego. To wtedy Bóg odpowie na Twoją modlitwę. Wtedy Bóg Ci da takiego męża. Skutek był taki, że to słowo dotknęło serca tej dziewczyny, tej młodej dziewczyny, pokutowała, zmieniła swoje życie i niedługo trzeba było się modlić i Bóg jej dał człowieka, dał mężczyznę, młodego człowieka, który potem był sługą Bożym i przez długie lata wspólnie służyli. Ale możemy się modlić, Boże, ja chcę. Ale Boże, może Bóg chce powiedzieć, najpierw sam się zmień, najpierw sam zrób coś ze swoim życiem. Bóg jest Bogiem wszechmogącym, suwerennym, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, ale nie zapomnijmy, drodzy bracia, o tym, że to poznanie Boga powinno mieć wpływ, czy ma zawsze wpływ na to, aby też nasze życie zmieniać. Najpierw nasze życie. A więc Poznajemy Boga świętego, sprawiedliwego, wszechmogącego i to nas dotyka, to przemienia nasze serce, to powoduje, że nas to w jakiś sposób prowadzi do Boga, pociąga do Boga. A więc to przyjęcie prawdy o Bogu i poznawanie Boga wpływa pozytywnie na nasze życie, wpływa na naszą wiarę, wpływa na nasze postępowanie, wpływa na nasze życie. I warto poznawać Boga, warto poznawać te cechy Boga i atrybuty Boga. Bo czytamy też w Słowie Bożym, że wiara jest czynna w miłości, że czytamy o tym, że wiara nas umacnia. A skąd tą wiarę zdobędziemy? Skąd, jeśli nie ze Słowa Bożego, jeśli nie z poznania tych prawd, najważniejszych prawd o Bogu? Nie będę już tutaj dalej mówił o Bożej Wszechmocy. W Księdze Izajasza mamy piękny fragment w 40 rozdziale od 12 wersetu. Czytamy, tam rozpoczyna się ten fragment takimi słowami. Spójrzcie na dzieło, jak jego dokonałem. Spójrzcie na dzieło. Bóg wzywa nas, Bóg wzywał naród swój do tego, aby zobaczyli, aby zastanowili się. Przecież to moja ręka uczyniła, mówi Bóg. Czy wy moglibyście to uczynić? A potem Bóg zadaje pytanie, kto mógłby tego dokonać? A więc Bóg tak prowokuje trochę naród swój do tego, aby zastanowili się, no słuchajcie, przecież to ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Podaje im, czy przemawia do nich w taki bardzo ciekawy sposób, aby oni pomyśleli o Bogu. Niechby Bóg do nas też tak mówił. Nawet w jednym wersecie, w jednym fragmencie Bóg mówi tam w Księdze Izajasza, czy jesteście na tyle mądrzy i mocni, aby to uczynić? Czy potraficie to zrobić? Przeanalizujcie to, zastanówcie się. Potem mówi o tym do narodu izraelskiego. Popatrzcie na te narody, które są wokół was. Popatrzcie na Asyrię, na Egipt, na Babilon. Kim są? Kim są? Kim one są? Z kim nie porównacie? Potem do nich Pan Bóg mówi. A więc, drodzy bracia i siostry, jest niezwykle ważne, abyśmy w naszym życiu pamiętali o tym, analizowali Słowo Boże pod tym kątem, kim jest Bóg, a też co On dla nas uczynił. I już na zakończenie, i muszę to zrobić bardzo szybko i bardzo krótko, chcę powiedzieć, że Bóg do nas przemawia. Przemawia. Ten potężny Bóg, ten wszechmogący Bóg do nas przemawia, a naszym zadaniem albo naszym przywilejem jest rozpoznanie Jego głosu. Rozpoznanie, rozróżnienie Go od innych głosów, które czasem się tak wciskają na siłę, prawda? Wciskają się różne głosy na siłę, żeby nas tylko od Boga odciągnąć. Ten głos złego przeciwnika, a czasem głos naszego ciała jest bardzo czasem natarczywy, bardzo taki, no, chce nas zgnieść, ale my mu wyczulamy swoje uszy, otwieramy swoje uszy, otwieramy swoje serce i Panie mówimy, Boże, mów do mnie. Ja chcę słyszeć Ciebie. W jaki sposób Bóg do nas przemawia? Bardzo różny. Do Eliasza, pamiętacie, nie przemówił w burzy, nie przemówił tam w jakimś hałasie, ale Bóg przemówił w ciszy do Eliasza. Ale czy do kogoś przemówił w burzy? A przemówił. Przemówił w burzy, przemówił na różne inne sposoby Pan Bóg do nas przemawia. Chodzi o to, abyśmy mieli otwarte uszy i go słyszeli. I dziś nie będę już tego tematu poruszał, tej myśli, mianowicie myśli, do jakich ludzi Bóg przemawia. Czy kto może usłyszeć Boży głos? Ale tylko wspomnę o cztery punkty, bardzo krótkie punkty. Bóg przemawia do człowieka, który jest uniżony i pokorny i boi się Boga. Uniżony i pokorny. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ja patrzę na taką osobę. Co to znaczy, że Pan Bóg patrzy? Czy On nie widzi pozostałych? On wszystko widzi. Ale w jakiś szczególny sposób patrzy, a więc mówi do nas i rozmawia z tymi, którzy są pokorni i przygnębieni na duchu, a więc zależni od Boga. Stale mają na uwadze to, Boże, bez Ciebie ja nie jestem w stanie. A więc pokorny, stale zależny od Boga, Jego łaski, żyjący w świadomości, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, że Jego Słowo się wypełni doskonale i wypełni się w całości. Nie tak jak ci ludzie, którzy lekceważą. A gdzież tam przyobiecane przyjście Jego? A gdzież tam ten Bóg? A co mi tam On do szczęścia jest potrzebny? A więc Bóg przemawia do człowieka, który jest uniżonego serca, który jest pokorny, przygnębiony na duchu. Bóg przemawia do człowieka, który jest odpowiedzialny, który chce odpowiedzialności, a nie szuka chwały dla siebie. Nie przemawia Bóg do człowieka, który szuka czegoś dla siebie. Ale jeśli jestem odpowiedzialny, jeśli mówię do Boga, Boże, Ty jesteś na pierwszym miejscu, Twoje sprawy są na pierwszym miejscu, a więc jest w sercu moim to pragnienie, aby moje osobiste życie się zmieniało, ale pragnienie, aby też innym służyć. A więc chcę odpowiedzialności, a nie zaszczytów. Chcę wypełnić Bożą wolę, a nie żeby mnie tutaj ktoś podziwiał za to, że zrobiłem tą małą mrówkę, pogłaskałem po plecach. Bo czasami tak bywa. Nie są ludzie, którzy by chcieli tak wiele, o, zrobią niewiele, ale żeby ich wszyscy pochwalili. No niech chwała będzie Bogu. Amen? Niech chwała dostanie się Bogu. Chcemy być odpowiedzialni, wypełnić Bożą wolę, więc Boże, mów do mnie, prowadź mnie, Ty jesteś moim Panem. Apostoł Paweł mówi o Tymoteuszu, że nie ma drugiego takiego jak Tymoteusz, bo mówi, wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co Chrystusa. A Tymoteusz szukał tego, co Chrystusa. I dla mnie ten przykład, ten werset jest bardzo piękny i chciałbym, żeby on był moim takim własnym wersetem. Chciałbym szukać nie tego, co moje, ale co Chrystusa. A więc Bóg mówi, przemawia do człowieka, który chce odpowiedzialności, a nie chwały, nie zaszczytów. Bóg przemawia do człowieka, który szuka dobra innych, dobra ludzi. Będzie go prowadził tych, którzy szukają dobra innych. Apostoł Paweł mówi tak, ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni. Ten zamysł, ta myśl. Szukam korzyści wielu, aby byli zbawieni. A więc będę robił wszystko, aby inni byli zbawieni. Nie o moim życiu, apostoł Paweł też mówi, o moim życiu mówi nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, ale chcę dokonać biegu i chcę wypełnić służbę. A więc nie chodzi tutaj o troskę o samego siebie tylko, ale troskę o innych. I zaleca nam też apostoł Paweł, niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. A więc bliźnim to moja żona jest, bliźnim to dzieci, bliźni to rodzina, bliźni to brat i siostra, bliźni to sąsiad, bliźni to ten pijak, który mi tam powiedział przykre słowa, bliźni to wszyscy wokół mnie, a ja chcę szukać korzyści ich. I Bóg przemawia do ludzi, którzy gromadzą, a nie rozpraszają. Zbierają, gromadzą, a nie są takimi, jak to apostoł Paweł napisał, są niektórzy rozsadnikiem, jak to jest napisane, pomóżcie mi, rozsadnikiem nie wiary, ale tam jest o niepokoju i coś tam jeszcze. A więc są tacy ludzie, którzy by chcieli wszędzie tylko namieszać. Namieszać, skłócić, zrobić bałagan, jakoś to im odpowiada. Ale do takich Bóg nie mówi, wiecie? Jak znajdziecie, spotkacie takiego człowieka, który chce robić zadymę, zamieszanie w rodzinie albo zamieszanie w kościele i mówi, Bóg mi mówił, to ja mówię, to chyba ten przez małe B. Bóg nigdy do takiego zamieszania nie prowadzi. Bóg chce rozmawiać i będzie prowadził ludzi, którzy zbierają, którzy gromadzą, którzy chcą w jedności żyć, w społeczności, być blisko siebie. Ludzie pełni ambicji, pełni jakichś własnych pragnień, najmądrzejsi na świecie, którzy zawsze mają rację, to Pan Bóg do nich nie mówi, bo oni zawsze mają rację, własną oczywiście rację. Tacy ludzie nie potrafią być poddani, bo muszą sami być szefami. Bóg do takich ludzi nie mówi. Bóg mówi do ludzi, którzy chcą gromadzić, którzy chcą żyć w jedności, którzy mają pokorne serce. Tak więc, drodzy bracia i siostry, Bóg jest wszechmogący. Amen. Bóg jest suwerenny. Czyni to, co zechce. Pozwólmy Mu na to działanie w nas, w naszych sercach, ale pamiętajmy i nie poddawajmy wątpliwość tego, że On chce do mnie mówić. I moim pragnieniem jest, pragnieniem i dla samego siebie, takim trochę egoistycznym, ale dobrym, wierzę, pragnieniem jest to, Boże, mów do mnie, ja chcę Ciebie słyszeć, Panie, nawet w tych codziennych sprawach, w tych sprawach, o których mi się wydaje, wiem już wszystko. Mów, Panie, do mnie. Tego też wam, drodzy bracia i siostry, z całego mojego serca życzę. Święta się nam zbliżają. Już będziemy zasiadać niedługo do stołu wigilijnego. Niech Duch Święty do nas mówi. Powiedzmy, Panie, takie piękne chwile z Tobą przeżywałem tego roku. Były piękne, naprawdę. Były piękne chwile. Ale były też takie, gdzie Ciebie, Boże, zawiodłem, gdzie zamiast Ciebie słuchać, to myślałem, że jestem mądrzejszy. Panie, nie chcę w przyszłym roku być mądrzejszy od Ciebie, dlatego mów, Panie, do mnie. Ja chcę się Tobie zupełnie poddać. To życzenie do stołu wigilijnego. Życzenie, abyśmy lepiej słyszeli Boży głos, lepiej rozumieli Pana i abyśmy byli poddani Mu w zupełności. Nie wiem, czy wam się podoba takie życzenie, ale to go wam chcę z całego serca życzyć. Niech Bóg będzie w tym uwielbiony, niech Jemu przyniesie chwałę nasza postawa, nasze zaangażowanie, oddanie. Ja, a jeśli się modlimy tak jak ta młoda dziewczyna, Boże, ja chcę, pragnę czegoś tam. Bądźmy otwarci na to, że Bóg może powiedzieć, a ja też czegoś pragnę. A ja też czegoś pragnę. A może Panie, mam zmienić coś w swoim życiu. Powstańmy, drodzy. Halleluja. Cudowny nasz Panie, Ojcze, Boże Wszechmogący, chcemy podziękować Tobie i za wszelkie Twoje błogosławieństwa, Boże. Za to szczególnie, że możemy poznawać Ciebie. Możemy poznawać Ciebie, jak dobrym Bogiem jesteś. Możemy poznawać Twoją wszechmoc, Twoją potęgę, Panie. Możemy analizować Twoje święte Słowo i widzieć w nim, że Ty jesteś Stworzycielem wszystkiego, że z woli Twojej zostało wszystko stworzone i powstało. Panie, że Ty jesteś Bogiem, że jesteś Panem. Jesteś Panem moim, jesteś Panem każdego z nas, Boże. Jeśli powierzyliśmy swoje życie Tobie, Panie, to chcemy dziś powiedzieć, bądź Panem mojego życia. Prowadź mnie, Panie. Ale też, Boże, proszę Ciebie o to, abyś dał nam uszy otwarte, abyś dał nam serca otwarte, aby nasze serca nie były zamknięte. Tak jak kiedyś powiedziałeś do Koryntian, usta wasze i serca wasze są ciasne, Panie. Nie chciałbym, Boże, abyś to do nas mówił, Panie, ale chcemy swoje serca dla Ciebie otworzyć, aby słyszeć Twój głos, abyś mógł nas kierować, abyś mógł nami kierować, kierować naszym życiem. Panie, aby ten kolejny rok, który już się zbliża, Boże, abyśmy mogli uwielbić Ciebie, abyśmy naszymi czynami, naszym postępowaniem, naszym zachowaniem, a też słowami mogli w każdej chwili przynieść Tobie chwałę. Panie, ufamy Tobie, że Ty będziesz nas wzmacniał, że Ty będziesz nas wspierał, że Ty będziesz nam błogosławił. Halleluja. Amen. Usiądźcie jeszcze na moment, kochani. Momencik będzie. Bo tak jak powiedziałem jakiś czas temu, chcieliśmy naszym dzieciom paczki wydać. I muszę tutaj pewną sprawę podkreślić.